Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM. Mam prawo.
Witam Państwa, Elżbieta Wozowczyk-Leszko. Dzisiaj w studiu adwokat Miłosz Zawieja. Witam bardzo serdecznie.
Dzień dobry.
No liczę, panie mecenasie, na to, że dzisiaj poprowadzimy ciekawą audycję, szczególnie będzie ona ciekawa dla rodziców, którzy wykonują swoją nadaną przez naturę, relacje społeczne, rolę, władzę rodzicielską.
Tak.
Będziemy rozmawiać dzisiaj o tym, jakie czasami kłopoty się pojawiają w związku ze sprawowaniem tej władzy rodzicielskiej, w jakich okolicznościach się to odbywa i jak sobie z tymi kłopotami radzić. Mogę
dokładnie
liczyć na pana mecenasa i słuchacza
Jak zwykle jestem chętny do pomocy.
To bardzo się cieszę. Wiem, że w swojej praktyce prowadzi pan wiele takich spraw.
Zgadza się.
Mogłoby ich być mniej z jakiegoś powodu?
Mogłoby być ich mniej, gdyby, że tak powiem, rodzice zachowywali się dojrzale. Niestety w praktyce jest tak, że jeżeli chodzi o rodziców, często jakieś wzajemne konflikty, urazy przenoszą również na sprawy związane z wykonywaniem władzy rodzicielskiej, z prawem do kontaktów. No i niestety potem te sprawy znajdują swój finał w sądzie.
A nie musiałyby.
Mhm. Oczywiście, jeżeli byłoby porozumienie między rodzicami, no to w takim wypadku mogliby bez pomocy sądu tutaj te kwestie załatwić. Niestety, jeżeli pojawiają się konflikty, no to najczęściej sprawy trafiają do sądu. I najgorsze jest to, że to nie rozwiązuje problemu, bo nawet jeżeli jest rozstrzygnięcie sądu, to i tak któryś z rodziców uważa, że jest pokrzywdzone, poszkodowane. I potem są problemy z wykonywaniem tych rozstrzygnięć sądu. Są jakieś, powiedzmy, uchybienia w tym zakresie. Sąd rozstrzyga, że, powiedzmy, rodzic ma prawo kontaktu w jakichś tam dniach i godzinach, a drugi rodzic tego nie respektuje, tak, nie wydaje dziecka, albo ten drugi nie oddaje na czas i mimo, że jest rozstrzygnięcie sądu, to konflikty potrafią się ciągnąć latami.
Rozmawiałam z panem Krzysztofem Bąkiem, to jest radca prawny, który również specjalizuje się między innymi w prawie rodzinnym. I zapytałam pana mecenasa o definicję władzy rodzicielskiej. Posłuchajmy, co odpowiedział.
To ciekawe pytanie, kto ją ustanawia? Powstaje naturalnie, ponieważ władza zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym dziecko pozostaje do pełnoletności pod władzą rodzicielską. Kodeks rodzinny i opiekuńczy mówi nam o tym, że władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowywania dziecka z poszanowaniem jego godności i praw. A piecza nad dzieckiem polega na tym, że rodzice wychowują dziecko pozostające pod ich władzą rodzicielską i kierują nim. Obowiązani są troszczyć się o ich fizyczny i duchowy rozwój dziecka i przygotować je należycie do pracy dla dobra społeczeństwa, odpowiednio do jej uzdolnień. Kodeks rodzinny też przewiduje takie możliwości, że w pewnych momentach państwo musi interweniować i pomagać rodzicom, którzy tak w sposób naturalny nie do końca sobie zdają sprawę, jak wykonywać tą władzę rodzicielską, ale powiedzmy sobie, jeżeli to idzie w przyjętych normach społecznie, to taka sytuacja, gdzie interweniować sąd czy też inne organa państwa, nie zaistnieje. Kodeks rodzinny składa się w dużej mierze z takich klauzul generalnych, niedookreślonych definicji, które za każdym razem w przypadku różnych konfliktów sądowych sąd musi dokonać wykładni, czyli przyjąć stan faktyczny, wziąć stan prawny i dokonać tak zwanej substumpcji, czyli dołożyć stan faktyczny do stanu prawnego.
Na podstawie pana doświadczeń, praktyki, porad, których pan udziela, spraw, które prowadzi, na pewno jakiś taki zestaw tych błędów możemy przedstawić. Co najczęściej
generalnie z porad prawnych, których udzielam, między innymi w Terenowym Komitecie Ochrony Praw Dziecka w Zielonej Górze, wynika to, że niejasne do końca są granice pomiędzy władzą rodzicielską, pomiędzy kontaktami, a pomiędzy alimentami.
To są trzy różne rzeczy.
Ale mocno powiązane ze sobą, ponieważ są skorelowane, jakby nie patrzeć, z tym, że się jest rodzicem. Bardzo często osoby przychodzą i się pytają, czy jeżeli pozbawię władzy rodzicielskiej jednego z rodziców, czy to się będzie wiązało z tym, że utracę prawo do dochodzenia alimentów. I tu kategorycznie absolutnie trzeba powiedzieć, że jedno się z drugim nie wiąże. Zachodzą również takie pytania, na przykład, czy można ograniczyć lub pozbawić władzy rodzicielskiej, a jak to będzie miało wpływ na kontakty. Osoba może być ograniczona we władzy rodzicielskiej nad małoletnim, a może wykonywać kontakty jak najbardziej, ponieważ władza rodzicielska odnosi się do całokształtu uprawnień rodziców względem dziecka dotyczących pieczy i wychowania.
Czyli z tego wynika, że musimy na dziecko patrzeć jak na nasz ukochany podmiot, efekt dobrych relacji, miłości, a potem to jakoś tak, jak się rodzice rozstają, dorośli zapominają, co ich łączyło wcześniej.
No niestety bardzo często tak to właśnie wygląda, że jeżeli chodzi o te relacje między rodzicami, a potem właśnie te konflikty, które powstają, niestety one są potem przekładane na dziecko i to jest powodem często bardzo wielu trudnych sytuacji, no bo sprawy te muszą być rozstrzygane przez sąd, tak jak już wspomniałem. Nawet jeżeli sąd rozstrzygnie, często rodzice nie są w stanie pogodzić się z rozstrzygnięciem sądu, a często wręcz dochodzi, znaczy często, na szczęście właśnie nie często, czasem tylko to się zdarza, tak jak do tej sytuacji to było, nie pamiętam, czy jeszcze w tym tygodniu, czy w zeszłym tygodniu, kiedy doszło do tego porwania rodzicielskiego, tak, kiedy była poszukiwana matka z córką. Zdarzają się niestety takie sytuacje, że właśnie ojciec, czy też matka, ale niezadowoleni z rozstrzygnięcia sądu, posuwają się nawet do takich działań, że dopuszczają się porwania rodzicielskiego. No i jest to już problem nie tylko ich jako rodziców, ale to już problem dotyka całe społeczeństwo i tu już muszą zacząć działać organy ścigania. Tak? Bo jeżeli to jest taka ekstremalna sytuacja, jeszcze tylko dokończę ten wątek, jeżeli to jest taka ekstremalna sytuacja, że powiedzmy jedno z rodziców ma pełnię władzy rodzicielskiej, a drugie ma ograniczoną lub pozbawioną władzę, jest pozbawione władzy rodzicielskiej, to w takim wypadku dokonania tego właśnie porwania rodzicielskiego, no skutkuje już odpowiedzialnością karną. Tak? To jest normalnie przestępstwo i tu już pojawia się prokurator.
No tak, ale z wypowiedzi pana Krzysztofa Bąka możemy wywnioskować, że nawet jeżeli któryś z rodziców ma ograniczone prawa rodzicielskie, to może, to nie znaczy, że przestaje być rodzicem.
Oczywiście.
Jak to przełożyć na życie?
Oczywiście, że tak. Władza rodzicielska to jest takie możliwość, tak, sprawowania takiej roli decyzyjnej w życiu dziecka. Tak? Dziecko nie ma, to już w ramach naszej rozmowy o ubezwłasnowolnieniu ten wątek poruszaliśmy. Chodzi o kwestię zdolności do czynności prawnych, tak? Dziecko do 13 roku życia w ogóle nie ma zdolności do czynności prawnych. Po osiągnięciu lat 13 ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych i dopiero kiedy ukończy 18 lat ma pełną zdolność do czynności prawnych. I tutaj pojawia się właśnie kwestia reprezentacji dziecka przez rodziców i właśnie kwestia związana z tą władzą rodzicielską. Tak jak tu pan mecenas zaznaczył, jeżeli chodzi o kwestie władzy rodzicielskiej i tych kontaktów, nie są to ze sobą powiązane rzeczy, tak? Jedno drugiego nie wyklucza. Często się pojawiają takie sytuacje, że rodzice obawiają się, tak, że utożsamiają, że jeżeli zostaną ograniczeni we władzy rodzicielskiej, to się poczuwają jakby, no nie wiem, jakieś byli przedstawicielami jakiejś patologii, tak, społecznej, że teraz to oni są, że tak powiem, niegodni wykonywania funkcji rodzica. I w związku z tym, no, biorą to bardzo, że tak powiem, do siebie, a z drugiej strony nie do końca trafnie to interpretują, co to znaczy to ograniczenie władzy rodzicielskiej, tak? Sąd najczęściej, rozmawiamy o takim modelowym przykładzie, jeżeli się dwoje małżonków rozwodzi, to sąd najczęściej w wyroku rozwodowym rozstrzyga o tej władzy rodzicielskiej, czy pozostawia tą władzę rodzicielską obojgu małżonków, czy też jednego z małżonków ogranicza w tej władzy rodzicielskiej. Takie rozstrzygnięcie sądu najczęściej jest konsekwencją porozumienia. Jeżeli rodzice są w stanie ze sobą się dogadać, to sąd ma możliwość pozostawienia władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom. Jeżeli ci rodzice ze sobą współpracują przy wykonywaniu władzy rodzicielskiej, nie dochodzi między nimi do konfliktów w zakresie decyzji o przyszłości dziecka, to w takim wypadku sąd może zostawić tą władzę rodzicielską obojgu rodzicom.
Czyli oni po prostu sami ustalają to między sobą.
Dokładnie
jako
tak.
Jako dojrzali rodzice
jako
dla
dojrzali
dobra
rodzice,
dziecka.
Owszem, sąd orzekając o rozwodzie stwierdza, że te osoby już nie są, że tak powiem sobie, bliskie. Doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego, ale mimo wszystko oni potrafią, że tak powiem, te wzajemne animozje gdzieś odsunąć na bok, stawiając dobre dziecko na pierwszym miejscu. Jeżeli w ten sposób, że tak powiem, podejmą te trudy dalszego wychowywania swoich podopiecznych, no to nie ma problemu, żeby oni tą pełnię władzy rodzicielskiej zachowali. Natomiast jeżeli są problemy z dogadaniem się między rodzicami, jeżeli oni zaczynają, no niestety, przelewać te swoje problemy, swoje wzajemne animozje na rzecz tych właśnie relacji między rodzicami a dziećmi, no to niestety już w takim wypadku niezbędne jest tu rozstrzygnięcie sądu, żeby też to dziecko miało zabezpieczone swoje interesy, tak? Bo w sytuacji, gdyby, przyjmijmy, oboje rodziców mieli pełnię władzy rodzicielskiej, a między nimi byłby konflikt, to nawet zakup butów mógłby być problemem, który by musiał rozstrzygnąć sąd. No bo oboje rodzice mają pełnię władzy rodzicielskiej i jeden rodzic chce kupić dziecku markowe buty za, powiedzmy, 500 zł, a drugi stwierdza, że taki wydatek nie jest niezbędny i w zupełności wystarczą buty za, powiedzmy, 100. I to już powoduje konflikt, a że oboje rodziców mają pełnię władzy rodzicielskiej, no to każdy z nich ma prawo decydować o dziecku. No i niestety w takim wypadku by musiał tą sprawę rozstrzygnąć sąd, tak?
O ile sąd poweźmie informacje na ten temat.
Oczywiście, o ile sąd poweźmie informacje, aczkolwiek tutaj w tym wypadku myślę, że sąd by dość łatwo powziął informacje, bo po prostu jeden z tych dwóch rodziców byłby bardziej zdeterminowany i poszedłby do sądu, stwierdził, że to w takim razie sąd to rozstrzygnie, tak?
No dobrze, ale jeżeli się dzieje krzywda dziecku, nie wiem, członkowie rodziny to widzą, ktoś inny, nie rodzice, to czy takie sprawy też może załatwiać sąd w jakiś sposób?
Tak.
Jak to się
tutaj
dzieje?
Jeżeli chodzi o możliwość działania sądu, sąd ma bardzo szerokie kompetencje, sąd opiekuńczy. Mianowicie sąd może podjąć każdą sprawę dotyczącą dziecka z urzędu, tak? Czyli jeżeli tylko poweźmie jakąś informację, że dziecku dzieje się krzywda.
To znaczy jak? Przez telefon ktoś powie, napisze list, przyjdzie anonimowo.
Teoretycznie wyobrażam sobie taką sytuację, że przez telefon nawet może taką informację powziąć, aczkolwiek wątpię w praktyce, żeby faktycznie to miało, że tak powiem, odniosło skutek, z racji tego, że zadzwonić może każdy, tak?
No
natomiast właśnie. Natomiast gdyby doszło do sądu, doszła informacja sprawdzona, tak? Czyli na przykład przedstawiciele szkoły czy przedszkola, tak? Czy ewentualnie zjawiłaby się opiekunka, która od czasu do czasu podejmuje się jakiejś tam dorywczej opieki i poinformowała sąd o stwierdzonych nieprawidłowościach. Tutaj też widzę możliwość działania jak najbardziej oczywiście prokuratora, tak, który jeżeli by powziął informację, że dziecku dzieje się ewidentna krzywda, tak, no to w takim wypadku myślę, że tu też ze strony prokuratury byłoby jak najbardziej możliwe działanie. I sąd tutaj byłby już uprawniony do podejmowania rozstrzygnięć właśnie zarówno co do tej władzy rodzicielskiej, czyli ewentualne rozważenie ograniczenia jej, czy też nawet pozbawienia w przypadku jakichś tam drastycznych sytuacji.
A jeśli chodzi o takie sprawy, które dotyczą dzieci nastoletnich, jak pan mecenas mówił, że one już tam mają częściową, te zdolności częściowe prawne. Powiedzmy, jest taka hipotetyczna sytuacja, że rodzice nie mogą się porozumieć co do wyboru szkoły, w której ma się nastoletnie dziecko uczyć. No zakładamy nawet, że ta szkoła jest za granicą.
Tak.
Jeden z rodziców się nie zgadza. No możemy sobie wymyślić jeszcze jakąś hipotezę, że jeden, na przykład ten rodzic, coś, który się nie zgadza na to, żeby dziecko podjęło naukę w szkole za granicą, ma ograniczone prawa.
Znaczy tutaj, jeżeli chodzi o taką sytuację, myślę, że zarówno ze strony jednego, jak i drugiego rodzica byłoby podjęte czynności, bo w sytuacji, kiedy jeden z rodziców nie zgadza się z decyzją drugiego, przyjmijmy właśnie te hipotetyczne odesłanie dziecka do szkoły za granicą, to ten rodzic, który się z tym nie zgadza, może zwrócić się również do sądu, tak, i we własnym imieniu zwrócić się do sądu, że niezbędne jest podjęcie rozstrzygnięcia przez sąd co do spraw związanych z dzieckiem. Z racji tego, że jest konflikt pomiędzy rodzicami, niezbędne jest tu rozstrzygnięcie sądu, który zawsze ma, że tak powiem, na uwadze przede wszystkim dobro dziecka. Teoretycznie jest taka możliwa również sytuacja, że samo to dziecko, tak, by mogło podjąć podjąć tutaj działania, aczkolwiek zawsze trzeba mieć na uwadze, że dziecko jest ograniczone bądź pozbawione tej zdolności do czynności prawnych, więc samo jako tako do sądu iść nie może.
Natomiast w interesie tego dziecka działa ten rodzic, który ma pełnię władzy. Tak,
ma pełnię władzy, natomiast takiego rozstrzygnięcia może żądać również rodzic, który ma ograniczoną władzę. Tutaj, zwłaszcza w takich sprawach, tak, bo w zasadzie to tak przechodzimy już do kwestii pozbawienia i ograniczenia władzy rodzicielskiej. Jeżeli chodzi o ograniczenie władzy rodzicielskiej, najczęściej to ograniczenie to jest do współdecydowania o istotnych sprawach dziecka. I odesłanie dziecka do szkoły za granicą, no, byłoby już istotną sprawą dziecka i ten rodzic, mimo że jest ograniczony, miałby prawo się tutaj wypowiedzieć i jego stanowisko winno być wzięte pod uwagę. I gdyby się pojawiła taka sytuacja, że ten jeden rodzic, który ma pełnię władzy rodzicielskiej, mimo wszystko naciska na to, żeby dziecko odesłać za granicę do szkoły, no to wydaje mi się, że tutaj ten rodzic ograniczony w zdolności do czynności prawnych winien po prostu zwrócić się do sądu, żeby sąd rozstrzygnął tą kwestię. No bo tutaj ten rodzic, mimo że on jest ograniczony w zdolności, we władzy rodzicielskiej, to w tym zakresie jak najbardziej on ma moc decyzyjną i jego stanowisko winno być też wzięte pod uwagę, tak? Więc tutaj on sam by mógł zadziałać. Natomiast jeżeli chodzi o dziecko w takiej sytuacji, widząc konflikt między swoimi rodzicami, też by mogło podjąć czynności, aczkolwiek bardziej czynności faktyczne, tak? Bo tak jak powiedziałem, dziecko zdolności do czynności prawnych nie ma i w związku z tym przed sądem występować nie może, tak? Dzieci co do zasady przed sądem reprezentują rodzice. W wyjątkowych sytuacjach jest to kurator, tak? Jeżeli oboje na przykład rodziców są pozbawieni władzy rodzicielskiej, no to w takim wypadku się ustanawia dla takiego małoletniego kuratora i wtedy ten kurator reprezentuje dziecko. Natomiast no to są już ekstremalne sytuacje, tak? Natomiast jeżeli przyjmujemy tutaj ten przykład, myślę, że gdyby dziecko zwróciło się do szkoły czy do organizacji pożytku społecznego, te organizacje mogą zwrócić się do sądu. One mają legitymację czynną do występowania z wnioskami do sądu, bo to są w trybie tak zwanym nieprocesowym sprawy rozpoznawane. I w związku z tym te organizacje by mogły zwrócić się do sądu i sąd, powziąwszy taką wiadomość od takiej organizacji, czy to od szkoły, czy to od przedszkola, czy żłobka, mógłby tą kwestię pozostawić już sądowi opiekuńczemu do rozstrzygnięcia, tak? No i wtedy sąd oczywiście wzywa w takich rodziców, tak? Jest przeprowadzane ich przesłuchanie, wysłuchuje wzajemne argumenty i podejmuje decyzję, tak? Może się okazać oczywiście, że taka decyzja skończy się ograniczeniem władzy rodzicielskiej, tak? No bo się okaże, że ci rodzice nie są w stanie dojść do porozumienia i powiedzmy jakaś tam błaha sprawa doprowadzi do tego, że oboje zostaną ograniczeni i zostanie ustanowiony na przykład nadzór kuratora nad tą rodziną, żeby pomóc w realizowaniu tych codziennych czynności. No bo skoro się w jednej kwestii nie mogą dogadać, to prawdopodobnie w wielu innych też się nie mogą dogadać, nie?
No to bardzo skomplikowanie brzmi i nie życzę nikomu, żeby doprowadzić w rodzinie do takiej sytuacji, więc najlepiej po prostu no dogadać się. Panie mecenasie, za chwilkę będą wiadomości metoryzacyjne i po nich wrócimy do, i drodzy słuchacze, i wrócimy do rozmowy. Numer telefonu w studiu Radia Zachód 324 22 55 i 801 327 462. Jeśli mają państwo pytania do pana mecenasa i ochotę na to, żeby się skonsultować, to serdecznie zapraszamy. Mam nadzieję, że znaczy właściwie mam taki cel tego naszego spotkania, aby pokazać różne sposoby rozwiązań, ale tak naprawdę dążymy do tego, żeby jednak zachęcać dorosłych ludzi do dogadania się.
Zdecydowanie tak? Tak, zdecydowanie tak. Jeżeli jest ta wola, tak, obojga stron, myślę, że to jest zdecydowanie najlepsze rozwiązanie, jeżeli chodzi o te kwestie związane z opieką nad dziećmi.
I do wątku wrócimy. Teraz wiadomości motoryzacyjne.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Wracamy do rozmowy o sprawowaniu władzy rodzicielskiej w studiu adwokat Miłosz Zawieja. Kontynuujemy wątek bo już jesteśmy w sądzie, tak? Na sali sądowej i mówił pan, panie mecenasie, że dzieci nie są angażowane w taki sposób bezpośredni. Czyli rozumiem, że nie są zapraszane czy wzywane na świadka do sali sądowej. Ale się trzeba zapytać o ich zdanie. Kiedy?
Co do zasady tak to wygląda. W praktyce, powiem szczerze, nie zdarzyło mi się jeszcze, żeby małoletni był wzywany przez sąd celem jego wysłuchania. Natomiast przepisy przewidują taką możliwość, że sąd, jeżeli stopień rozwoju i dojrzałości małoletniego, jeżeli jego rozwój umysłowy na to pozwala, to sąd w miarę możliwości winien uwzględnić jego rozsądne życzenia, tak? I żeby uwzględnić jego rozsądne życzenia, no to najłatwiej po prostu takiego małoletniego wezwać do sądu, a może nawet nie to, że wezwać, po prostu zaprosić, tak? No bo jeżeli chodzi o przesłuchiwanie małoletnich, sądy tego nie praktykują co do zasady. Natomiast są takie możliwości, jeżeli właśnie ten stopień rozwoju dziecka jest odpowiedni, można takiego małoletniego zaprosić i wtedy go wysłuchać, tak? Takie wysłuchanie nie odbywa się oczywiście na sali sądowej z racji tego, że no jest to też kwestia komfortu, tak, dla dziecka. Są specjalne pokoje przesłuchań dla małoletnich i w takim pokoju przesłuchań się taką czynność przeprowadza. I taki małoletni wtedy może wyrazić, tak, swoje stanowisko co do tego, na przykład, chociażby wracając do tego wątku wyboru szkoły za granicą. Tak? Można by było wtedy, jeżeli byłby to już rozgarnięty, powiedzmy, 15-16-latek, można by go było zapytać, tak, jaka jest twoje stanowisko co do tego, tak, bo twoja mama na przykład chce cię wysłać do, powiedzmy, do Frankfurtu nad Odrą, do szkoły, no, a tata się nie zgadza, no i sąd by chciał posłuchać, co ty masz na ten temat do powiedzenia. No i małoletni swoje, że tak powiem, stanowisko co do tego może wyrazić. Tutaj też jest kwestia oczywiście, trzeba mieć na uwadze, że ten małoletni może się obawiać, tak, żeby wyrazić swoje prawdziwe, że tak powiem, stanowisko, no bo jednak ma świadomość, że jest pod opieką jednego czy drugiego rodzica i boi się, że jakieś to, co on powie, to potem może wpłynąć na relacje rodzinne. Tym niemniej jednak, no, sąd zawsze badając całokształt okoliczności sprawy, no taką możliwość przeprowadzenia czynności ma, ale tak jak mówię, w praktyce rzadko się to zdarza. Najczęściej sprawy są rozstrzygane pod nieobecność małoletniego, tylko między rodzicami.
Czyli to wszystkie te elementy są, tak sobie wyobrażam, trudne dla wszystkich, i dla dorosłych, i dla dzieci, ale myślę, że dorośli lepiej, żeby nie fundowali swoim dzieciom
to
takich,
prawda,
przeżyć.
To się zgadzam.
To pan na sali rozpraw to obserwuje, tak? Bo mówimy tutaj o, powiedzmy, wyborze szkoły, ale są jeszcze inne sprawy, które budzą kontrowersje, kiedy się rodzice rozstają, prawda?
Oczywiście.
Jakie? Medyczne?
Jak najbardziej. Tutaj
wakacje też to wchodzą w grę?
Oczywiście. Wakacje, właśnie kwestie związane z leczeniem, tak? Bo tutaj, jeżeli chodzi o tą władzę rodzicielską, no to wybór sposobu leczenia jest traktowany jako już taka czynność, która jest istotną sprawą dziecka, i w tym zakresie, no tutaj oboje, nawet jeżeli jeden z rodziców jest ograniczony we władzy rodzicielskiej, to i tak ma prawo tutaj współdecydować.
I mamy pytanie. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Witamy.
Adam z Zielona Góra.
Witam. Dzień dobry.
Mam takie pytanie, bo powiedzmy, no ja akurat nie znam takiego przypadku, ale to jest bardzo przykre, jak dziecka są takie, no, powiedzmy, na jaką stroną. Jakby tam pan tak spróbował określić? Dużo to jest przypadków takich, no, powiedzmy, w województwie czy w kraju.
Kiedy się dzieci powołuje na świadków, tak? O to chodzi?
Tak. Chodzi mi o to, jak się rodzice rozwodzą i powiedzmy, no wiadomo, jak dzieci to przeżywają.
Aha, czyli w ogóle sprawy związane z rozstaniem rodziców i dzieci w tym konflikcie.
Bo mówię, no ja tego akurat nie przeżyłem. W mojej rodzinie nie było takich przypadków, ale
słyszy pan, że jest ich coraz więcej,
ale,
tak?
Ale są, wiem, że są takie przypadki i I na ten chyba, no wiadomo, kto jest stroną najbardziej pokrzywdzoną.
Oczywiście. Panie mecenasie.
Powiem z praktyki swojej, takie przypadki zdarzają się niezmiernie rzadko. Jeżeli chodzi o udział małoletnich w takich rozprawach, osobiście mi się zdarzyło do tej pory, jeżeli mnie pamięć nie myli, chyba raz, że mieliśmy właśnie córkę. Ona nie była, powiedzmy, nie była już najmłodsza, bo miała 17 lat, czyli już była na granicy tego progu tej pełnej zdolności do czynności prawnych, tak, i że tak powiem, już mogła sama o sobie decydować. Natomiast była tutaj taka sytuacja, że ta córka była przez sąd przesłuchiwana. Tam była kwestia właśnie związana z tym, z kim ona chce zostać, tak, czy z ojcem, czy z matką, i tutaj ewentualnie jej stanowiska co do kontaktów z drugim rodzicem. I to faktycznie to była jedna sytuacja, którą kojarzę. Natomiast w pozostałych, myślę, że tych spraw już kilkadziesiąt przeprowadziłem. W kolejnych kilkudziesięciu brałem udział jak gdzieś tam w zastępstwie za jakiegoś kolegę mecenasa. I nie zdarzyło mi się, żeby więcej, prócz tego jednego przypadku, takie sytuacje miały miejsce. Także myślę, że jest to bardzo, bardzo rzadka sytuacja, żeby małoletni brał udział w takich sprawach. No jednak rodzice często chcą oszczędzić dziecku tutaj tych, no nie da się ukryć, że bardzo, bardzo nieprzyjemnych przeżyć, i jednak tutaj w tym zakresie muszę przyznać, że rodzice podchodzą do tego dość odpowiedzialnie.
No i to jeśli się, nie wiem, czy jeszcze słuchacz jest, halo? Rozłączył się już. Także no to cieszę się, że taka jest odpowiedź pana, że jednak nie dochodzi do takiej sytuacji. No i zakładam, że w tego rodzaju rozwiązaniach rodzice od razu bez sądu się dogadują co do z ustalenia sposobu kontaktów z dzieckiem.
Co do zasady, jeżeli chodzi o te kwestie kontaktów, to również muszę tu przyznać, że w większości te kontakty są, że tak powiem, dogadane między rodzicami.
Ale z pana praktyki wynika jaka statystyka? Częściej z matkami zostają dzieci, czy z ojcami? Jak to pan ocenia?
Powiedziałbym, że jeżeli chodzi o pozostawanie dzieci z jednym z rodziców, no to 95% myślę przypadków jest, że te dzieci jednak mają miejsce określone przez sąd, miejsce zamieszkania przy matce. Także każdoczesnym miejscem zamieszkania małoletniego jest miejsce zamieszkania matki. Wynika to z tej prostej przyczyny, że niestety różnie to można oceniać, ale jednak no najczęściej w rodzinach funkcjonuje model, że ojciec jest osobą, która zajmuje się zarabianiem na utrzymanie rodziny, natomiast matka częściej poświęca się tym obowiązkom rodzicielskim.
Role społeczne takie.
Dokładnie
ma,
tak. No jest to też związane z szeregiem udogodnień, tak, które matka ma, tak, czyli urlop macierzyński, czy potem urlop wychowawczy.
Ale teraz już ojcowie też mają prawo do takiego
oczywiście
urlopu.
Tym niemniej jednak, no, mimo wszystko najczęściej jednak z tego korzystają matki. No, to też jest to, myślę, związane, ale to już wchodzimy na dyskusję bardziej gospodarczo-polityczną, jest to związane z tym, że jednak mężczyźni więcej zarabiają. Tak statystyki pokazują.
No to lepiej na razie na ten temat nie rozmawiajmy.
Więc
w tej
najczęściej
audycji
kobiety z tej pracy rezygnują na rzecz właśnie wychowywania rodziny. Ale to też właśnie potem znajduje odniesienie w tych rozstrzygnięciach sądu, tak? Że jednak no, dziecko ma bliższy kontakt z matką, matka lepiej zna potrzeby dziecka i w związku z tym no, sądy częściej zdecydowanie ustalają te miejsce zamieszkania przy matce. Natomiast nie wiąże się to oczywiście od razu z tym, że taki ojciec jest ograniczony we władzy rodzicielskiej, czy tutaj jest ograniczony w prawie do kontaktów. Tutaj takiej oczywiście korelacji nie ma. Nawet jeżeli jest określone miejsce zamieszkania przy matce, to może się jak najbardziej zdarzyć, że będzie miał ojciec pełnię władzy rodzicielskiej, jeżeli są w stanie się porozumieć. A jeżeli zdarzają się jakieś między rodzicami animozje, no to wtedy sąd ogranicza tą władzę rodzicielską do tak zwanego współdecydowania o istotnych sprawach dziecka.
Ale nierzadkie są przypadki, że to właśnie ojcowie się zajmują dziećmi i na przykład mają problem w dochodzeniu alimentów, bo paradoksalnie odwrotna sytuacja, mama wyjechała siną dal.
Zdarzają się takie sytuacje, nie są one częste, ale zdarzają się takie sytuacje. Raz miałem takiego właśnie klienta, który pojawił się u mnie w punkcie darmowych porad prawnych. To było akurat w Gubinie. Przyszedł do mnie z problemem alimentów i na początku zrozumiałem tego pana, że chodzi mu o kwestie związane z alimentami na rzecz córki, że w sensie, że matka dochodzi od niego alimentów. Natomiast jak przeprowadziliśmy krótką rozmowę, taką wstępną, no to się okazało, że tu sytuacja jest zupełnie odwrotna, że to ojciec opiekuje się i wychowuje córkę, natomiast matka wyjechała za granicę, tak, i żadnego zaangażowania w wychowanie i w utrzymanie córki nie przejawiała, tak. No i była tutaj taka właśnie sytuacja, że konieczne było złożenie pozwu o zasądzenie alimentów właśnie przeciwko matce, bo ona została między innymi również ograniczona we władzy rodzicielskiej. No i tą faktyczną władzę rodzicielską właśnie wykonywał ojciec i te miejsce zamieszkania małoletniej córki było właśnie przy ojcu. Aczkolwiek przyznam szczerze, że tak jak powiedziałem, na tych kilkadziesiąt spraw, no to było wyjątkowo ten jedyny przypadek do tej pory, który mi się zdarzył, że dziecko było przy ojcu. Natomiast cała reszta spraw, no to wygląda to w ten sposób, że sądy tą władzę rodzicielską dają, co do zasady w pełni władzy rodzicielskiej dają matce, przy niej ustalają miejsce zamieszkania i jeżeli chodzi o ojca, najczęściej no jest to ograniczenie we władzy rodzicielskiej.
A skoro jesteśmy przy alimentach, to w takiej sytuacji, kiedy rodzice dzieci no gdzieś po prostu znikają i nie czują potrzeby sprawowania władzy rodzicielskiej, to o takie alimenty mogą wystąpić faktycznie opiekunowie dzieci. Tak, czyli najczęściej to są dziadkowie, prawda?
Jak najbardziej. Prawda? Mogą się zdarzyć takie sytuacje. Rodzice mają obowiązek utrzymania dzieci i ten obowiązek ciąży na nich, dopóki dziecko nie będzie w stanie samo się utrzymać. Jeżeli ten obowiązek alimentacyjny realizuje inny opiekun, czyli najczęściej są to dziadkowie faktycznie, jako że to są osoby no, tuż po rodzicach najbliższe, więc dziadkowie najczęściej taką pieczę zastępczą wykonują. No i w tym wypadku jak najbardziej pojawia się tutaj oczywiście możliwość, żeby dziadkowie pozwali tych rodziców o alimenty. No z racji tego, że wychowanie, utrzymanie dziecka wiąże się z kosztami i te koszty w pierwszej kolejności powinni pokrywać właśnie rodzice. Tak? Więc jeżeli nie partycypują oni w utrzymaniu dziecka, no to myślę, że tutaj, jeżeli chodzi o dziadków, jak najbardziej takie powództwo przeciwko rodzicom mogą w imieniu dziecka wytoczyć.
A proszę powiedzieć, czy z pana praktyki, czy dorośli ludzie spotykają się na sali sądowej z powodu nieumiejętności porozumiewania się często w tych kwestiach rodzicielskich?
Myślę, że...
Za często, zbyt często?
Myślę, że można by w ten sposób powiedzieć, to jest zbyt często.
Zbyt często.
Mimo wszystko te sprawy, gdzie to porozumienie między rodzicami jest i są oni gotowi do współpracy między sobą w prawidłowym wychowaniu dzieci, no to jest jednak mniejszość niestety. W większości wypadków jednak rodzice przenoszą te konflikty również na kwestie związane właśnie z wychowaniem dzieci. I niestety te działania sądu muszą być podejmowane, bo najczęściej powiem tak, to są potem wzajemne złośliwości, tak? Gdzieś ktoś ma z tyłu głowy, w pamięci, że został jakoś tam
skrzywdzony
dokładnie,
tak?
Powiedzmy, skrzywdzony przez czy to partnera w przypadku związku nieformalnego, czy to przez małżonka w przypadku już sformalizowania związku, to w takim wypadku no niestety to człowiek, to myślę, że to jest kwestia związana już z psychologią i funkcjonowaniem naszego umysłu, że tak to niestety jest, że przenosimy te urazy i potem w każdy dowolny sposób próbujemy tą drugą stronę ukarać za coś, co było w przeszłości. I niestety właśnie to znajduje swoje potem zakończenie na sali sądowej, tak, gdzie jedna strona na przykład chce jak najbardziej ograniczyć możliwości kontaktu małoletniego. Najczęściej matka chce ograniczyć kontakt małoletniego z ojcem.
Czyli najczęściej to są jednak kobiety.
Najczęściej jest tak, że matka by chciała powiedzmy raz na dwa tygodnie, powiedzmy tylko w sobotę. Ojciec by chciał, znacznie częściej, że z prawem zabierania małoletniego do swojego miejsca zamieszkania. Wówczas najczęściej matka się na to nie zgadza, bo jednak obawia się o, że tak powiem, czasem też i jest to uzasadnione. Obawia się możliwość tego, że dziecko nie zostanie zwrócone. No i potem są różne właśnie sytuacje związane z właśnie takimi małymi złośliwościami, tak? Czyli ja nie oddam ci dziecka o tej godzinie, która została wyznaczona, albo ty mi nie odbierzesz dziecka w ogóle, albo ja przyjadę w innym terminie. To są potem scenariusze, życie pisze tak różne scenariusze, że to naprawdę nie sposób wszystko przedstawić w ramach jednej audycji. Myślę, że tu, gdyby tak roztrząsać to wszystko dość szczegółowo, myślę, że to starczyło nam na temat materiału na rozmowę na kilka,
na
że
kilka
tak powiem,
godzin,
audycji.
Tak. A proszę powiedzieć, panie mecenasie, czy pan zachęca te zwaśnione strony do mediacji? Wiele razy mówiliśmy na antenie Radia Zachód.
Powiem szczerze, znowuż, jeżeli chodzi o mediację, jest to promowanie. Tak? Jest to promowana instytucja przez rządzących. Jest wiele materiałów reklamowych. Zresztą sądy tutaj też podejmują liczne takie czynności, że wręcz odsyłają strony na mediację. Ja mam na przykład taką sprawę o alimenty przeciwko ojcu i przeciwko dziadkowi. Matka dochodzi, bo no, po prostu drugi rodzic w ogóle nie poczuwa się do obowiązku płacenia. I tutaj też sąd skierował nas na mediację. Zanim zaczęliśmy rozprawy w ogóle, to w pierwszej kolejności skierował nas do mediacji. Problem z mediacjami jest tego typu, że rzadko kiedy strony są w stanie się dogadać, nawet przy udziale tego mediatora, bo jeżeli są zwaśnione, to ten udział mediatora no, niewiele zmieni, tak? Bo po prostu tu konflikt czasem jest tak głęboki, wieloletni, że ten mediator nawet nie jest w stanie im w jakikolwiek sposób pomóc. Oni muszą najpierw sami ci rodzice zrozumieć, gdzie popełniają błąd, a dopiero potem otwiera się droga dla mediacji. I jeżeli chodzi o mediację, myślę, że skuteczność ich, przynajmniej z mojej praktyki, jest bardzo niewielka. Z racji tego chociażby właśnie przy tym podanym przykładzie, po prostu druga strona się nie stawiła na tą mediację.
No tak,
tak?
Mediacje
nie było
są dobrowolne i nikogo nie można zmusić.
Dokładnie tak. A nawet jeżeli te mediacje się zdarzają, nawet jeżeli ta druga strona się stawi i wyraża, że tak powiem, gotowość do przedyskutowania swojego stanowiska, to mimo wszystko często jest tak, że no, te stanowiska są tak rozbieżne, że znalezienie gdzieś tam tego wspólnego mianownika jest praktycznie niemożliwe. Tak? I to mimo wszystko kończy się w sądzie. Aczkolwiek wiem od kolegów adwokatów, że czasem im się udaje faktycznie w wyniku mediacji jakiś konflikt, że tak powiem, rozwiązać, ale myślę, że jednak to jest kropla w morzu, że tak powiem, tych konfliktów, które no, wymagają niestety jednoznacznego rozstrzygnięcia przez sąd, tak, żeby po prostu przeciąć ten węzeł gordyjski i ten problem rozwiązać. Tak.
No niemniej zawsze będziemy z tego miejsca zachęcać do szukania takich rozwiązań, żeby nie musieć się spotykać na sali sądowej i
oczywiście
drzeć.
Tak, bo jak mówi stara zasada, lepsza najgorsza ugoda niż najlepszy wyrok, tak, i po prostu na najgorszą ugodę druga strona zawsze będzie wykonywać, bo no, z racji, że tak powiem, tak zwanego poczucia honoru, tak, czy ze swojego, że tak powiem, no, poważnego podchodzenia do swojej osoby i do otaczającej rzeczywistości, że taka osoba mimo tej najgorszej dla niej ugody, tą ugodę będzie wykonywać, tak, bo jeżeli będzie rozstrzygnięcie sądu, może nawet dla niej korzystne, to po prostu ta druga strona będzie robić problemy, mimo wszystko te korzystne rozstrzygnięcie nie będzie wykonywane, tak. I będziemy się musieli potem niestety znowu spotykać w sądzie na kolejnych sprawach, czy też prowadzić jakieś czynności przez komornika. No i to będzie potem, jak to się mówi, droga przez mękę. Tak? Także, tak jak zawsze powtarzam, najgorsza ugoda lepsza niż najlepszy wyrok.
Ale jeszcze wykorzystam taki wątek, który pan poruszył, to sobie zanotowałam, dotyczących związków partnerskich i małżeństw. Jeżeli w takich formacjach są dzieci, to się zawsze jest rodzicem, prawda? Nie ma różnicy, czy jesteśmy w związku partnerskim rodzicami, czy jesteśmy w zaślubionym związku.
Dokładnie tak. Władza rodzicielska tutaj, jeżeli chodzi o zawarcie związku, sformalizowanie związku, zawarcie związku małżeńskiego, jest absolutnie niepowiązana z tym. Rodzicem się zostaje z faktu, że się dziecko rodzi i władza rodzicielska powstaje z mocy prawa, tak? I niezależnie od tego, czy jest ten związek małżeński zawarty, czy też nie, od urodzenia przysługuje pełnia władzy rodzicielskiej, tak,
i prawo do kontaktu. Praw i obowiązków,
tak,
które mamy jako rodzice.
A dopiero potem w czasie, to może być zmieniane przez sąd w relacji zmieniającej się, że tak powiem, otaczającej nas rzeczywistości. Okazuje się na przykład, że jeden z rodziców musi wyjechać za granicę, czy dochodzi do rozstania i tak dalej, i tak dalej. No i potem są te wszystkie inne kwestie, o których już mówiliśmy.
No to chyba logiczną jest rzeczą, ale może czasami warto powiedzieć, że również jak rodzice rozstają się i wchodzą w następne związki, to w dalszym ciągu są rodzicami i mają nowe dzieci.
Dokładnie
to
tak.
W dalszym ciągu są rodzicami wszystkich dzieci, które powołali na
dokładnie
świat.
Dokładnie tak, są rodzicami i mają co do nich prawa i mają co do nich wobec nich obowiązki. Zarówno...
Wtedy jest więcej dorosłych do podejmowania dojrzałych ról, dojrzałych decyzji, tak?
Tak, dokładnie tak. Aczkolwiek nie wiem, jak to potem w takich związkach funkcjonuje, bo to już by trzeba było rozmawiać z tymi osobami. Nie wiem, jak to się przekłada właśnie na te łączenie, że tak powiem, tych ról ojca, który powiedzmy ma dziecko z jednego związku i potem ma dzieci z drugiego związku. To już...
No my spotykamy się w audycji o charakterze prawniczym, więc rozmawiamy tu takim, idziemy nurtem, jak
jasne,
to
jasne.
Prawo widzi. No więc dlatego
prawo generalnie tutaj widzi to w ten sposób, że ten ojciec jest wciąż ojcem, jeżeli tutaj jego władza rodzicielska...
Matka jest matką,
jeżeli władza rodzicielska nie została w żaden sposób ograniczona, czy też nie zostali oni pozbawieni, no to mimo zawarcia kolejnych jakichś tam związków, wejścia w kolejne relacje, wciąż mają te obowiązki wobec swoich dzieci. Jeżeli dojdzie tu do jakichś zaniedbań, no to jest to podstawa absolutnie do ograniczeń, czy też pozbawienia władzy rodzicielskiej, czy też ewentualnie do jeżeli by były jakieś problemy z kontaktem, tak, ze swoimi dziećmi, też może się tym jak najbardziej sąd zająć, żeby te kontakty uregulować. Także tu, jeżeli chodzi o wejście w nowy związek, nie jest to absolutnie przeszkoda, wręcz powiedziałbym, że ten obowiązek wciąż jest, tak, i trzeba go wykonywać.
No i w całej tej naszej dyskusji chyba najistotniejsze jest zdanie, że to, co robimy, mamy dzieci i w stosunku do nich powinniśmy robić wszystko, żeby to było dla ich dobra.
Tak.
Więc nawet jeżeli mamy złość do byłego partnera, partnerki, to pamiętajmy, że dzieci nie mają z tym nic wspólnego.
Otóż to. I tu tak
przynajmniej
myślę,
nie powinny
że to powinno w ten sposób funkcjonować, aczkolwiek to znowu, że to jest tak
wiem,
zwany
to już...
idealny świat,
tak.
Nie? A potem przychodzi niestety szara rzeczywistość i te sytuacje są potem takie, jakie są, że są te konflikty i jest
widzi
niestety...
pan tych ludzi na salach
tak,
rozpraw. To pewnie nie jest przyjemne.
Nie jest to przyjemne. I a nawet może nie na salach, ale poza salą. To jest jeszcze mniej przyjemne, bo na sali to ludzie mają, że tak powiem, ten szacunek dla sądu i te emocje powściągają, tak? Natomiast potem jak wyjdą z sądu, te emocje tak zebrane wybuchają, no i potem są właśnie różne nieprzyjemne sytuacje i trzeba interweniować właśnie. No podejmując jakieś tam różne kroki prawne czasem, łącznie z tym, że idzie się do prokuratury, tak? No ale to już...
To pewnie na następne 3 godziny kolejnej
dokładnie
audycji.
Dokładnie tak. Można by tak długo opowiadać.
Jeszcze mamy kilka minut. Bardzo bym chciała, żeby pan mecenas powiedział o nieodpłatnej pomocy prawnej, której pan udziela z innymi kolegami mecenasami. Pana można spotkać w Lubsku i Gubinie.
Dokładnie.
Gdzie,
tak.
Kiedy, gdyby ktoś chciał skorzystać, nie miał dzisiaj śmiałości zadzwonić, a chciałby
jasne.
Z panem porozmawiać.
Jeżeli chodzi o darmową pomoc prawną, Ja świadczę tą pomoc w ramach współpracy ze stowarzyszeniem CIVISUM. Oni mają właśnie punkt, między innymi, bo tych punktów mają znacznie więcej, ale między innymi właśnie mają w Lubsku i w Gubinie. W Gubinie w urzędzie, powiatowym urzędzie pracy na ulicy Obrońców Pokoju, a w Lubsku na ulicy 3 Maja w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. I tam ja osobiście, ale też dwóch moich kolegów świadczymy tak zwaną darmową pomoc prawną. Można tam przyjść. Zmieniły się obecnie nieco zasady tej darmowej pomocy prawnej. Obecnie do takiego punktu może się zgłosić każdy, kto po prostu nie jest w stanie ze swoich środków takiej pomocy uzyskać odpłatnej. Składa się takie oświadczenie. My tam też spisujemy takie dane statystyczne do właśnie rozliczenia się potem z tej pomocy prawnej. I jeżeli tylko ktoś ma problem związany ze sprawami takimi bieżącymi, może się do nas zwrócić i my takiej pomocy spróbujemy udzielić. Natomiast z góry mówię, że ta pomoc dotyczy tylko w zasadzie porad prawnych, tak? My po prostu informujemy o prawach, obowiązkach.
Natomiast nie napiszą
mamy,
państwo
dokładnie
pisma
tak, nie mamy
i
prawa
tak dalej.
W ramach tych darmowych porad prawnych sporządzać pism, ani inicjujących postępowanie, ani też w toku postępowania, tak? Czyli nie może być taka sytuacja, że stawi się tam ktoś i będzie chciał, żeby mu napisać zażalenie, tak? Bo to już wykracza poza nasze, że tak powiem, no, uprawnienie, tak? My oczywiście możemy to zrobić, ale to już jest w ramach odpłatnej porady prawnej. Natomiast w ramach tej darmowej pomocy prawnej udzielamy po prostu ustnie informacji, w jaki sposób ten problem,
to już jest bardzo dużo.
Ten problem należy rozwiązać, nie? Jeżeli chodzi o, odnosząc się jeszcze do pytania o godziny, to jeżeli chodzi o Lubsko, to tam jest, o ile mnie pamięć nie myli, w poniedziałki i czwartki od godziny 8 do 12. A jeżeli chodzi o Lubsko, to jest w Gubinie od... Lubsko od 8 do 12 w poniedziałki, czwartki, wtorek, środa, piątek od 7.30 do 11.30, a w Gubinie poniedziałek, czwartek od 13 do 17, a wtorek, środa, piątek od 11 do 15.
To zapraszamy, gdyby ktoś z państwa chciał właśnie skorzystać z wiedzy i kompetencji adwokata Miłosza Zawiei, to zapraszamy. Za dzisiejszą audycję też bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Miłosz Zawieja, adwokat, był moim gościem. Karol Kasprowiak zrealizował audycję, za co bardzo dziękuję. Elżbieta Wozowczyk-Leszko, do usłyszenia.